Łukasz Schreiber, minister, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Potem o godzinie 8.30 porozmawiamy o sytuacji globalnej, ale też związanej z naszą sytuacją, ze stanem Rzeczpospolitej, z wojną na Ukrainie, z działaniami Aleksandra Łukaszenki. Gościem będzie dr Jacek Bartosiak, a wcześniej zobaczymy, czy właściwie Bogusław Wołoszański rzeczywiście jest taki niewinny. Na godzinie 7.45 gościem będzie Natalia Nietek-Płażyńska i o pewnym procesie porozmawiamy, także o naszych zachodnich sąsiadach, o Niemczech. A najpierw porozmawiamy o kampanii, ale zanim to wszystko, to jedna rocznica dzisiaj przypada. 129 lat temu w Lublinie zmarł Jan Kochanowski. Nikogo nie trzeba przedstawiać. To my, zanim wskoczymy w nurt polityki i tej krajowej, i tej globalnej, to posłuchajmy, jak o Janie Kochanowskim grał i śpiewał. Jacek Kaczmarski o Janie Kochanowskim, no to czas nam z poezji przejść do prozy politycznej. Mariusz Gierej, redaktor naczelny portalu Polska 24, naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chociaż ta piosenka też o polityce traktowała, tylko o polityce sprzed mniej więcej 500 lat. No a teraz mamy kampanię całkiem współczesną. Kampanię, która miała się toczyć dookoła referendum, a wydaje się, że toczy się dookoła jednego transferu i jednej postaci. Michał Kołodziejczak stał się, jak się patrzy na polskie media, jakąś kluczową postacią i kluczowym rozgrywającym na tej scenie. O co chodzi z historią transferu lidera Agrounii?
No, transferów teoretycznych było bardzo, bardzo dużo. Przecież pan Kołodziejczak smalił cholewki do chyba wszystkich partii politycznych po kolei. Odpisy poczynając po ruch Marka Materka, kończąc, sobie nawet zawarł koalicję, następnie którego porzucił na rzecz Donalda Tuska. Więc patrząc na historię działań pana Kołodziejczaka, on realizował tak naprawdę tylko i wyłącznie jedną rzecz, czyli siebie. Koniecznie chce zostać posłem, niezależnie od tego z kim, dlaczego, po co. I taka jest jego historia.
Ale będzie tym kluczem do zwycięstwa, o tym Artur Balasz, ważny rolnik, bardzo zamożny, posiadacz wielu, ba nie setek, a tysięcy hektarów rolnych, kiedyś minister, wiele osób mówi, że sponsor i twórca w ogóle kariery Michała Kołodziejczaka mówi, że Michał Kołodziejczak jest kluczem do zwycięstwa dla opozycji, jest osobą, która może dać te parę set, kilkaset tysięcy głosów, 200, 300 tysięcy głosów, które pozwolą opozycji wygrać. To jest tak znacząca osoba, tak znaczący transfer.
Jeszcze za mało chyba pan redaktor powiedział panu Arturze. Niektórzy twierdzą, że jest rozgrywającym polskiej sceny politycznej, prawda? No. Akuszerem kilku koalicji z dawnych czasów. Nie wiem jak teraz, ale chyba troszeczkę być może zawodzi go moim zdaniem nos, dlatego że sam transfer pana Kołodziejczaka do Platformy Obywatelskiej wcale nie został chyba dobrze przyjęty ani przez działaczy Agrounii, którzy poczuli się zawiedzeni, oszukani.
Ba, więcej zdradzeni.
No tak, no jakbyśmy to nie nazywali, nie poczuli się z tym dobrze. Z drugiej strony rolnicy też chyba po prostu nie bardzo rozumieją, znaczy rozumieją, dlaczego pan Kołodziejczak to zrobił i dlaczego nie będą na niego głosować. Takie odnoszę wrażenie. Donald Tusk generalnie rzecz biorąc, biorąc na pokład pana Kołodziejczaka, no w pewien sposób postawił krzyżyk na PSL-u i Hołowni i najchętniej chciałby ich ściągnąć poniżej progu 8%, bo oni są tu jako koalicja, nie wiem czemu, zupełnie bardzo ryzykując, no ale to jest ich problem. I z drugiej strony postanowił sobie stworzyć coś na kształt skrzydła chłopskiego w Platformie. Pamiętajmy, że oni, że Donald Tusk już próbował wcześniej to robić, bo powstawały kluby Agrounii chyba, tak?
Nie, agrokluby. Agrokluby. Agrokluby i zdaniem złośliwych polityków PSL-u te agrokluby w ogóle się nie sprawdziły, stąd ten transfer Michała Kołodziejczaka. W całej sytuacji ciekawa jest właśnie postawa PSL-u, bo politycy PSL-u jakby się z tego transferu cieszyli i to na wyprzódki w jednych studiach, a to Marek Sawicki mówi, że to doskonały byłby na przykład minister rolnictwa, niemalże takie słowa padły.
No to już jest sarkazm złośliwość ze strony pana skądinąd znanego z tego pana Marka Sawickiego. Natomiast no, na ile to jest szczere, no to spójrzmy i hipokrytyczne, jeżeli tak z miesiąc wcześniej, czy tam parę tygodni wcześniej PSL dość mocno dyskutował z Hołownią, żeby wziąć Kołodziejczaka na listy. I oni chcieli wziąć Kołodziejczaka na listy, natomiast z kolei Hołownia go nie chciał, prawda? Wtedy był to, dla PSL-u był to dobry ruch, dlatego że wzięcie Kołodziejczaka na listę swoją oznaczało, że nic im na wsi nie zagrozi. Więc natomiast Szymon Hołownia był kompletnie nieracjonalny, więc okej. Okay, no, politycy decyzje swoje podejmują często na bazie nieracjonalności, ale jakiegoś, nie wiem, widzimisię albo własnych ambicji, własnych. No, nie doszło do tego transferu i PSL ma teraz troszeczkę kłopotów, wydawać by się mogło, więc zresztą najnowszy sondaż, dzisiaj rano już robiłem klasówkę i czytałem, pokazuje, że PSL dość mocno zjechał, z Hołownią zjechali do 9%, a to jeszcze nie jest tak naprawdę kampania, która wystartowała tak na 100% w przypadku Platformy. Może tak, ale PiS jeszcze naprawdę nie rozpoczął tej kampanii, bo
czeka na listy, oczywiście.
Tak, tak.
Mówi się, że te listy będą dopiero pod koniec sierpnia, może 29.
30.
Tak, 30 się mówi, bo wówczas ma też być posiedzenie Sejmu. Dopiero wtedy się zacznie prawdziwa kampania Prawa i Sprawiedliwości, chociaż ta kampania jakiś falstarcik chyba zaliczyła, bo najpierw była konferencja prasowa, na której ujawniono hasło Prawo i Sprawiedliwości o bezpiecznej Polsce, a potem premier ruszył w trasę, pojechał do województwa małopolskiego i tam wiec premiera został przerwany, rozbity niemalże przez zwolenników opozycji. Premier musiał przenieść swoje spotkanie z otwartej przestrzeni do zamkniętej sali. Jak ta kampania będzie, jak ta w ogóle kampania PiS-u wygląda? Jakie ona ma plusy, jakie ma minusy?
Znaczy kampania PiS-u nie nabrała jeszcze dynamiki z jednego względu. Zresztą jak obydwa obserwujemy, panie dyrektorze, scenę polityczną i widzimy, że nawet na mediach społecznościowych aktywność kandydatów Platformy Obywatelskiej jest zdecydowanie większa niż aktywność polityków PiS-u. Ale to wynika z prostej przyczyny. Jeżeli nie wiadomo, o co walczy się, prawda? Mówię tutaj o miejscach na listach, w ogóle okręgach wyborczych, bo przecież w przypadku wielu polityków będzie to przesunięcie na inne miejsce w okręgu wyborczym. Jeżeli nie wiadomo, o co się walczy, no to ciężko prowadzić aktywną, bardzo aktywną kampanię. Więc to przesunięcie, pojawienie list powoduje, że tak naprawdę polityki no nie wchodzą w tą kampanię z pełną mocą, no bo nie wiedzą, o co walczą, nie wiedzą, jaki numer na liście mają promować, nie wiedzą, o którym okręgu startują. To wszystko ma wpływ, prawda? Więc tutaj wysiłki sztabu, czarowanie i tak dalej, no chyba niewiele pomogą, bo ten etap kampanii już powinien polegać raczej na tym, że wszyscy gryzą trawę, ale nie wiedzą, w którym, że tak powiem, na
kierunku
którym
mają gryźć tą trawę kampanijną. Mariusz Gieraj naszym gościem. To jeszcze na koniec temat referendum. Wydawało się, że po tym takim dość dobrze rozegranym serialu, 4 dni, 4 kolejne pytania, że referendum jednak będzie tematem wiodącym. No przykrył jednak Kołodziejczak, jak się patrzy na media, na zainteresowanie, na ruch w internecie, który już jest niezmiernie istotny w kampanii, to referendum jakby było w tle, a na pierwszym szeregu jest Kołodziejczak. To referendum jeszcze wróci, ono poza kwestiami finansowymi będzie istotną osią tej kampanii.
Wydaje mi się, że już te tematy są trochę przebrzmiałe, więc tak jak patrzę sobie na nie, więc wydaje mi się, że tu nie odbliskuje to specjalnie emocji. Plus do tego są to rzeczy, które są troszeczkę abstrakcyjne. Mowa tu o prawda, na przykład migrantach, płocie i tak dalej. Owszem, gdzieś tam jakaś wyobraźnia powinna u ludzi działać.
A jednak jest strony... sondaż dla Onetu nawet, czyli no takiego medium niezbyt PiS-owi czy rządowi sprzyjającemu, gdzie widać, że dużo ponad połowa Polaków ma zamiar w tym referendum zagłosować, czyli ono będzie wiążące, czyli będzie sukcesem rządzących.
Tak, tylko że jak ktoś mówi referendum wiążące, co to oznacza? Bo widzi pan, panie doktorze, jeżeli jest w pytaniu na przykład wprowadźmy 4-dniowy tydzień pracy, przykładowo mówię, prawda? No to wtedy jest to pytanie zamknięte, które jest tak lub nie, tak? A tutaj mamy do czynienia z czymś takim, czy jesteś za likwidacją na przykład bariery na granicy z Białorusią? Tak, nie. No, ta bariera stoi. Nikt, że tak powiem, specjalnie jej nie chce likwidować, prawda? Hipotetycznie. Ale to nie jest, że tak powiem, nie budzi tej emocji. Ludzie nie dostają nic nowego. Nie dostają, jakby to powiedzieć, nie dostają niczego, prawda, czego już by nie mieli.
Czego, na co mogliby liczyć, ale tak
Tak.
wygląda, że ta kampania Prawa i Sprawiedliwości jest raczej reaktywna. Samo referendum 4 razy nie wskazuje, że to jest raczej pokazanie, czego nie chcemy, a nie coś, co zrobimy w przyszłości. No ale opozycja ma chyba większy kłopot z tym referendum niż Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj rano dla Polskiej Agencji Prasowej Włodzimierz Czarzasty, lider lewicy, powiedział: dobrze by było, gdyby opozycja spotkała się w sprawie uzgodnienia wspólnego stanowiska, które by dotyczyło referendum, mówi lider lewicy. Więc widać, że
Panie redaktorze.
opozycja ma chyba większy orzech do zgryzienia z tymże plebiscytem.
Panie redaktorze, na pewno wielki orzech do zgryzienia ma Włodzimierz Czarzasty, który musi jakoś wydźwignąć tę lewicę z kompletnego niebytu, żeby rzucić jakikolwiek temat, więc sobie taką rzecz wymyślili. Ale de facto obydwaj się chyba zgodzimy, że lewicy w tej kampanii praktycznie nie widać. Więc to, że Włodzimierz Czarzasty rzuca coś takiego, no to rozumiem jego zamysł. Natomiast
No ale
myśli
to
pan,
już
że
abstrahując od
Donald
lewicy i
Tusk w ogóle
kondycji.
ruszy temat?
No dobrze, no ale to ruszy, nie ruszy, ale jeżeli ponad połowa Polaków chce iść do tych urn wyborczych, to teraz opozycja musi powiedzieć: no Donald Tusk powiedział, unieważnia to referendum. Chyba to nie były
I
najlepsze
zakończył
słowa.
temat.
Tak, a
W
zmienił
jego
temat na.
mniemaniu zakończył temat.
Zakończył temat, no ale jednak Polacy pójdą i teraz opozycja musi jakoś, no albo cały czas o tym referendum milczeć, albo wezwać do bojkotu, albo wezwać do głosowania tak albo nie. Jak to zrobić? No bo PiS będzie mówił 4 razy nie, a opozycja co powie? Tak jak rząd 4 razy nie? Jakie wyjście ma opozycja z tej sytuacji?
Nie, Donald Tusk powiedział, że nie ma to dla niego znaczenia. I chcecie ludzie iść, to sobie idźcie. W ogóle nie mam to w nosie, to pisowskie referendum. Taki jest bezpośredni jego przekaz. Więc no cóż, no, myślę, znaczy strategia Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej na to referendum.
Da się je zamilczeć, to będzie skuteczne.
Podobnie jak chyba PSL-u i Hołowni, jest takie, że okej, to jest ich sprawa. Róbcie sobie w tamtym okolicy, co chcecie, z tym elektoratem, który sobie tam macie. Chodźcie na to głosowanie, głosujcie. A ja już to unieważniłem. Do widzenia.
To pytanie, czy to będzie skuteczne, bo jeżeli byłoby tak, że chce iść do referendum tylko ta grupa Polaków, która na PiS głosuje, to może byłoby to skuteczne, ale widzimy, że ta grupa, która na referendum pójdzie, będzie znacznie szersza niż elektorat partii rządzącej i może tu się zacząć kłopot, ale to zobaczymy 15
No, zobaczymy.
października na pewno, a wcześniej w kampanii także coś trzeba będzie z tym zrobić. Mariusz Gierej, redaktor naczelny portalu mPolska, opisywał kolejny dzień kampanii wyborczej. Do wyborów pozostało tych dni 55. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Godzina 7:31. Teraz na antenie Radia Wnet zagra i zaśpiewa Mela Koteluk, a potem przyjrzymy się, o listach mówiliśmy. Jest jeden pan, bardzo znany, ale z taką nie do końca opisaną historią, Bogusław Wołoszański. Zaraz po piosence zajmiemy się tym, co właściwie w latach 80. kandydat Platformy i znany, słynny dziennikarz historyczny robił. Budzisz się i słuchasz
Radio Wnet.
I budzimy się, jest godzina 7.35, a teraz, jak zapowiadałem przed piosenką, przyjrzymy się na chwilę bliżej historii Bogusława Wołoszańskiego, znany dziennikarz historyczny, telewizyjny, a od niedawna, od kilku dni, także polityk amator, startujący z pierwszej listy Koalicji Obywatelskiej, który ma się zmierzyć i zlustrować, jak niektórzy zapowiadali, Antoniego Macierewicza. Naszym gościem dr Piotr Gontarczyk, historyk. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to my zajmijmy się zlustrowaniem Bogusława Wołoszańskiego. Skoro on ma lustrować Antoniego Macierewicza, to my zlustrujemy pana Wołoszańskiego, żeby było sprawiedliwie, żeby każdy w tej kampanii był dokładnie zlustrowany. Pan doktor zajął się na łamach tygodnika Sieci badaniem życiorysu pana Bogusława Wołoszańskiego. I co z tego badania wynikło?
No to jest już moja druga publikacja na ten temat. Po raz pierwszy pisałem o nim w 2007 roku. Zachowały się akta Departamentu Pierwszego, czyli wywiadów, które jednoznacznie wskazują, że mieliśmy do czynienia z agentem wywiadu komunistycznego w latach 80., no co raczej politykowi i osobie publicznej w III Rzeczypospolitej chluby nie przynosi.
Jakie to działania podjął? Bo Bogusław Wołoszański, jak piszą jego agenci prowadzący, jak piszą funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa, no był człowiekiem, który bardzo mocno chciał karierę zrobić. No i jakimi kanałami do tej kariery dążył?
To jest opinia, którą przytoczyłem za jednym z doniesień, to znaczy w Wołoszańskim zainteresował się w latach 80. wywiad, w związku z tym, że miał jechać na misję dziennikarską do Londynu, ale był on no, nieco lepiej znany funkcjonariuszom innego wydziału, innej jednostki SB, która zajmowała się tak zwanym zabezpieczeniem operacyjnym telewizji. I to ta jednostka właśnie przesłała do wywiadu no, taki bardzo jednoznaczny donos jednego z agentów w tym środowisku, że no to jest człowiek, który no kieruje się względami po prostu wyłącznie merkantylnymi, jak to zostało określone. Chodzi po prostu o pieniądze, tak to ten tajny współpracownik widział. Ta opinia nie znajduje jakiegoś przesadnego zaprzeczenia w tym, co się potem działo w tej sprawie w latach 80. No, Bogusław Wołoszański, no jednak raczej z takich nie najwyższych pobudek, tak się wydaje, przynajmniej sądząc po tych dokumentach, tą współpracę z wywiadem podjął.
Sam kandydat się broni w sposób następujący. PiS chce mnie zniszczyć tak jak każdego, kto stanie mu na drodze do władzy, twierdzi Bogusław Wołoszański, który nie tylko był współpracownikiem, ale także do PZPR-u oczywiście należał. Ale do tego dodaję jeszcze, uważałem, że zapisanie się do wywiadu, bo pan Wołoszański uważa, że on nie dla SB, tylko dla wywiadu pracował, że mi to pomoże i w istocie tak się stało. Nie zdradziłem Polski, ani nie działałem przeciwko Polakom, nie zrobiłem nic złego, podkreśla w rozmowie z dziennikarzem Rzeczpospolitej Bogusław Wołoszański. Nie zdradził Polski, nie zaszkodził nikomu. Jak to było z tą współpracą?
No te opowieści różne z pana Bogusława Wołoszańskiego no nie są przesadnie, jakbym powiedział, wiarygodne. Ja to je określiłem taką taktyką agentów przyjmowaną wtedy w tamtym okresie pod tytułem jak złapią, znaczy kłam, tak chyba, jak tak to się chyba mówiło, tak? A jak złapią cię za rękę, to krzycz, że to nie twoja ręka. No powiem tak, no te tłumaczenia no, są takie, no, to jest bardzo, bardzo, bardzo mizerne. Przede wszystkim ja nie jestem PiS, tak? Tylko jestem historykiem i dziennikarzem, nie działam na zlecenie żadnej partii politycznej. I artykuł opublikowałem dawno temu, kiedy po raz pierwszy, kiedy w ogóle nie było mowy o jakiejkolwiek karierze publicznej, szczególnie udziału w polityce pana Wołoszańskiego, więc to tutaj no nie ma, te tłumaczenia jego nie mają tutaj żadnego zastosowania. Ja tam słyszałem też takie opinie w piśmie i czytałem, że PiS go chciał kiedyś zniszczyć, bo był twarzą Unii Europejskiej. No więc ja nie wiem, jak to wszystko komentować. No te papiery nie są najciekawsze. Po prostu był to człowiek, który nie miał żadnych dojść, żadnych możliwości wywiadowczych. Zwykły perelowski dziennikarz, który w Londynie po prostu no nie miał możliwości realizowania jakichkolwiek poważnych zadań.
A może nie chciał, może to była taka taktyka, że on z SBC-ą, ze służbami, z wywiadem grał i dostarczał im bezwartościowe dokumenty, nikomu nie szkodząc, a za to miał możliwość, żeby się rozwijać za granicą.
No nie, niestety nie. Tak to nie wyglądało. To po prostu była pochodna tego, kim był, jaką miał pozycję w świecie dziennikarskim, co mógł w ogóle osiągnąć w Londynie, nie miał żadnych poważnych możliwości zdobywania jakichkolwiek informacji. To, co przynosił wywiadowi, no było niewiele warte, dlatego że on miał niewiele, że tak powiem, możliwości. On był raczej, z tych dokumentów wynika, raczej chętny do współpracy z wywiadem, tylko po prostu nie miał żadnych możliwości. Czy komuś zaszkodził? No powiem tak, pada w tych donosach wiele nazwisk, przynosił bardzo różne informacje i takie polityczne białego wywiadu, ale także o awanturach z sąsiedztwa. No i pada też kilka nazwisk, informacji o ludziach, które mogły im wybitnie zaszkodzić. Jak już pisałem o tym, padają informacje o tym, kto z środowiska dziennikarskiego jest na przykład homoseksualistą, kto jest pochodzenia żydowskiego z tych osób, z którymi tam się komunikuje. No to są takie rzeczy no, nieprzyjemne, bym powiedział grubo. A poza tym...
No, a to jeszcze wróćmy do tego zdania, tak. Dokładnie w wyimku ze zdania Bogusława Wołoszańskiego. Ani nie działałem przeciwko Polakom. Czyli jak rozumiem, jednak na paru Polaków pan Wołoszański doniósł do SBC.
Nazwiska dziennikarzy, wyjaśnianie z tak zwane spraw polskich dziennikarzy również są wątkiem, które pojawiają się w tych informacjach. A poza tym, co to znaczy, że nie donosiłem na Polaków czy coś takiego? To znaczy, że co, że na innych obcokrajowców to donosić wolno? Ja dałem konkretny przykład jednego z donosów, opublikowałem ten fragment dokumentu, w którym padają informacje na temat Rogera Boyce'a. To był przecież dziennikarz znany w Polsce w latach 80., który różne ważne rzeczy robił, to znaczy ciekawe korespondencje z kraju do prasy zagranicznej, do The Times głównie. Publikował też materiały o księdzu Popiełuszce i te informacje, że on jakby podważa politykę partii i tak dalej, pojawiły się w jakimś donosie. Znaczy co, że jak nie Polak, to nie wolno donosić na kolegę dziennikarza, który robił wtedy pozytywne rzeczy dla Polski?
Pisze pan też o tym, że jednak Bogusław Wołoszański bardzo prosił i bardzo zabiegał o fundusze od SBC, żeby mu zwracać koszty kolacji, lunchy, które odbywa z różnymi kolegami w ramach także działań na rzecz aparatu PRL. Na ile jest tak, że ten motyw materialny, żeby troszkę sobie dorobić, był też no, powodem, że Bogusław Wołoszański rozpoczął swój romans z SBC-ą?
Sądzę, że jeżeli chodzi o samo nawiązanie kontaktu ze Służbą Bezpieczeństwa, nie z wywiadem, tylko Służbą Bezpieczeństwa, o tym cały czas trzeba pamiętać, mając na myśli jego wątpliwe tłumaczenia, że nie współpracował z SB. Sam ten motyw finansowy wydaje się nie był najważniejszy i nie był pierwszoplanowy w wypadku Bogusława
Wołoszańskiego. Czyli co, Bogusław Wołoszański chciał wspierać, chciał cementować i to w połowie lat 80., czyli no w takim momencie dość kryzysowym dla PRL-u władze generała Jaruzelskiego, która dopiero co zakończyła stan wojenny przecież oficjalnie.
A nie, to pan, panie redaktorze, pan mówi o późniejszym okresie, ale jeszcze w tym artykule, który publikowałem w tygodniku w sieci, są informacje na temat tego, co on robił wcześniej. No więc on pracował już od jakiegoś czasu w telewizji, w latach chyba 80-83, jeśli dobrze pamiętam. Był szefem...
W roku 80 został kierownikiem naczelnej redakcji programów TV o krajach socjalistycznych.
Niech proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, i państwo sobie wyobraźcie, kim trzeba było być w tej epoce, żeby w takim czasie, w takim okresie być w telewizji na takim stanowisku.
No to... Awansował w 83, czyli przez stan wojenny, jak rozumiem, się zasłużył, bo w 83, jak powiedziałem, dostał awans na zastępcę redaktora w naczelnej redakcji programów oświatowych i dziecięcych telewizji.
No, dokładnie tak, no to jest po prostu zwykła ideologia, no i naprawdę, kim trzeba było być, jakie trzeba było mieć poglądy i jaką postawę, żeby w tych latach 80-81, kiedy wybuchła Solidarność, kiedy potem wprowadzono stan wojenny, kierować redakcją programów na temat grup socjalistycznych. Także no, powiem tak, no to jest osoba od zawsze zdeklarowana po jednej stronie, po tej stronie właśnie. Poza tym te informacje, które on wysyłał w 86 roku o 10 zjeździe, no jaka to jest partia wspaniała, jak się wzmocniła wedle prasy brytyjskiej i tak dalej, no to są rzeczy naprawdę wszystko nieciekawe, bym powiedział, mętne i generalnie chluby nikomu nie przynoszą. Mówię o jakimś tam, że się współpracowało z wywiadem tylko po to, żeby jakąś tam przygodę mieć albo żeby się czegoś nauczyć, no to jest wszystko, powiem tak, dla mnie osobiście są to, każdy sobie oczywiście sam w sumie nie musi odpowiedzieć, co na ten temat myśli, ale dla mnie to są po prostu tłumaczenia i wypowiedzi absolutnie żałosne.
Tych awansów w stanie wojennym w latach 80. jest więcej, wszystko czytam z dokumentów, które są przedrukowane w tygodniku Sieci w artykule autorstwa Piotra Gontarczyka, który był naszym gościem, kiepski agent z telewizji, więc jeżeli ktoś jest także ciekawy, jak to dalej wyglądało, to może do tygodnika Sieci sięgnąć. A ja bardzo dziękuję panu doktorowi za rozmowę. Piotr Gontarczyk, historyk, był naszym gościem. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Godzina 7:47. Teraz zespół The Pop. Słuchają Państwo Radia Wnet, godzina 7.50, czyli za minutę 10 będzie godzina 8. To dla osób, które wstają do pracy i biegną. Ważna informacja. Teraz informacja jeszcze ważniejsza. Naszym gościem Natalia Nitek-Płażyńska. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu o poranku.
Autorka filmu, chyba w zasadzie to będzie to cykl filmów Dobrzy Niemcy, o tym jakie są stereotypy, jaka jest prawda o bogactwie, o zapleczu ekonomicznym i społecznym naszych zachodnich sąsiadów. Na początek pytanie, dlaczego właściwie pani postanowiła taki film, taki dokument stworzyć?
Panie redaktorze, szanowni państwo, no żyjemy w rzeczywistości, gdzie fakty są przykrywane przez opinię, przez propagandę, przez stereotypy, uproszczenia. I postanowiłam też, sprawdzając, właściwie pracując nad projektem Akcja Wola w ramach mojej fundacji Łączy Nas Polska, która to akcja pokazuje mi i ja w ramach tej akcji staram się państwu pokazywać, jak to naprawdę wygląda z tym naszym zachodnim sąsiadem, z którym współpracować musimy, no mieszkamy obok siebie, żyjemy razem, dzielimy bardzo dużą granicę i niestety nasza historia, to co się działo kilkadziesiąt lat temu, to co się dzieje od kilkudziesięciu lat, to znaczy to jak wyglądała II wojna światowa, co nam zrobili Niemcy, ale też to w jaki sposób potem kreowali politykę historyczną, jak próbowali przekonać samych siebie, a także świat o tym, że to oni byli rzekomymi ofiarami nazistów, że to Polacy im też wyrządzili jakieś krzywdy. No, niestety wpływa dzisiaj na świadomość nie tylko samych Niemców, nie tylko Polaków, ale i całego świata. I dzisiaj często spotykamy się z pewnymi stereotypami, że na przykład no Niemcy to ludzie żyjący na wysokim poziomie, bardzo pracowici i dlatego żyjący właśnie tak dobrze, albo po prostu kiczowaci, umiłowani w słuchaniu dziwnej muzyki. Ale fakty są inne. Mamy po prostu zachodnich sąsiadów, którzy są narodem, który nie wyrósł w tym bogactwie przez swoją ciężką pracę, tylko przez pracę innych narodów. Mówmy tutaj głośniej o robotach przymusowych. Niestety ten temat jest często pomijany w przestrzeni społecznej. Niesłusznie, bo okazuje się, że wiele bardzo dużych fortun w Niemczech, które znamy do dziś, tak jakby chociażby firmy Hugo Boss, Siemens, Agfa, Bayer, Balsen, Edgar i tak dalej, i tak dalej. Tak samo auta, tak jak Volkswagen, Porsche, Mercedes, no to są wszystko firmy, które zarabiały na niewolniczej pracy Polaków, ale także na grabieży majątku polskiego, tego, że polskie firmy po tym, jak zostały ukradzione, ich produkcja była przestawiana na cele militarne w trakcie II wojny światowej. I do dziś te firmy się nie rozliczyły. Moim celem właśnie jest demaskowanie tego, pokazywanie, uczulanie, że bez tych rozliczeń, bez mówienia o tym głośno, niestety stwarzamy kolejne zagrożenie na przyszłość.
I na to, żeby niektóre historie się powtarzały. Zresztą pani sama miała swoje przejścia z działalnością niemieckiego kapitału i niemieckich menadżerów w Polsce. Długo trwał pani proces z Hansem G. Różne były wyroki w tym procesie, ale wydaje się, że on się w końcu zakończył i to na pani korzyść. Jak to wyglądało?
No, po 7 latach, panie redaktorze, udało się wygrać w polskim sądzie sprawę, no, wydawałoby się oczywistą, tak, gdzie mam jasne dowody, które nie mogły być w żaden sposób podważone. Dowody, które wskazywały, że po prostu niemiecki pracodawca, Niemiec w Polsce, no, wyrażał się wprost z antypolskim, nazistowskim sentymentem. Ale ta sprawa, pomimo że ja byłam świadoma tego, jak wyglądała historia, u mnie w domu się o tym mówiło, nie unikało się tego tematu. Moi dziadkowie byli na robotach przymusowych i nie dorobili się walizek z pieniędzmi, tak jak niektórzy politycy, tylko po prostu garba i chorób. Tak niestety większość Polaków kończyła. Ja będąc świadoma tej historii, rozmawiałam ze swoim pracodawcą, ale cała ta sprawa jeszcze bardziej wyczuliła mnie na to, że to nie jest historia zamknięta. To nie jest tak, że dzisiaj wszyscy mają świadomość, co Niemcy uczynili Polakom, że byli winni i dzisiaj dalej czerpią z tego korzyści. po prostu uznałam, że trzeba coś z tym dalej robić, że jest to po prostu zadanie też dla mnie, jako osoby, która dostała też wiele wsparcia od Polaków w granicach Polski, poza granicami, i że trzeba zwyczajnie walczyć z tym zakłamaniem, z tą polityką historyczną Niemiec, która dzisiaj, jej efektem jest to, że 70% Niemców uważa, że ich przodkowie nie byli sprawcami. 37% Niemców uważa, że ich ojcowie, dziadkowie, babcie, że oni byli ofiarami nazizmu. Z tym musimy walczyć, bo to po prostu jest niebezpieczne.
Pani mieszka i także działa jako obywateli, jako osoba, która funkcjonuje w tak zwanym trzecim sektorze organizacji pozarządowych w Gdańsku, w miejscu wyjątkowym, ale też wyjątkowo przez historię naznaczonym. To widać, no mieliśmy ostatnio incydent na Jarmarku Dominikańskim, to widać, że Niemcy zapominają historię nazizmu, że zapominają lekcje, jaką cały świat de facto, a szczególnie Polska, musiała wycierpieć poprzez działania niemieckie.
Tak, widzimy to nader często. Okazuje się, że wystarczy, że po prostu przyjadą do nas Niemcy, korzystają z polskich rodzin, tak jak Hans G., mój były pracodawca, tak samo i frankońscy muzycy, którzy przyjechali na Jarmińsku, byli pięknie ugoszczeni i zwyczajnie gra. I to jest, szanowni państwo, ogromny problem. No, wydaje nam się, że nazizm to jest jakaś pieśń, historia. Okazuje się, że takie przejawy nazizmu w Niemczech są coraz bardziej popularne. Nawet niedawno pojawił się taki sygnalizujący raport ze strony nauczycieli niemieckich, którzy pisali po prostu o tym, że uczniowie w szkołach coraz częściej hajlują, głoszą antysemickie treści. Ja bym też chciała zwrócić uwagę, że cały czas mówimy tutaj o nazizmie jako jednym z przejawów nazizmu. Antysemityzm, ale zwróćmy uwagę na coś takiego jak antypolonizm. O tym się w ogóle nie mówi. Uważam, że też polska klasa polityczna powinna bardziej zwracać uwagę na ten element. Niemcy podczas II wojny światowej byli nie tylko antysemitami, ale też kierowali się antypolonizmem. I dzisiaj polityka niemiecka także ma bardzo twarde przesłanki o tym, aby mówić, że po prostu jest antypolska.
Na ile jest tak, że także sukcesy sondażowe partii AfD pokazują, że no trzeba się bardzo z większym niepokojem i bardzo dokładnie przyglądać sytuacji niemieckiej, że tam nagle takie resentymenty zgoła nazistowskie odżywają.
Tak, i to mnie bardzo martwi, no bo ja, będąc pomną na historię, tym bardziej teraz w ramach właśnie tego mojego projektu Akcja Wola Fundacji Łączy Nas Polska, ja jeszcze więcej, bardziej zagłębiam się w te tematy. Nawet zamówiłam podręczniki do szkół ponadgimnazjalnych od historii, które są stosowane w Niemczech. W każdym landzie ta polityka jest trochę inna, więc pozamawiałam dla różnych landów te podręczniki, ja je przejrzałam. I martwi mnie po prostu to, jak wygląda edukacja w szkołach niemieckich, wręcz kreowanie nowej rzeczywistości. I naprawdę młodzi Niemcy dzisiaj, opierając się na wiedzy szkolnej, nie mają podstaw, żeby faktycznie widzieć w swoich przodkach tych katów, ludzi, którzy albo świadomie katowali, albo po prostu świadomie na to pozwalali. Bo no, powtarzając za jednym z historyków, tylko nieliczni mieli pełną wiedzę o tym, co się dzieje, ale wszyscy mieli na tyle informacji, żeby sobie na ich podstawie wyobrazić, jak to faktycznie wygląda względem Polaków, względem Polski. No, dzisiaj musimy z tym jeszcze mocniej walczyć, bo właśnie to poparcie dla AfD, ono jest takim powrotem do przeszłości. Nawet patrząc na mapki, jak wyglądało poparcie w poszczególnych landach dla NSDAP, dzisiaj to się pokrywa z poparciem dla AfD. No i te rewizjonistyczne nawoływania ze strony AfD, te wręcz antypolskie wypowiedzi, jest to naprawdę bardzo zły prognostyk na przyszłość.
Film Dobrzy Niemcy, zbiorowa amnezja naszych czasów, jest dostępny na YouTubie na koncie Fundacji Łączy Nas Polska. A z tej fundacji prezes Natalia Mitek-Pożyńska była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze. Miłego dnia.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Równo wybiła w tej sekundzie godzina 8:00. Czas na serwis informacyjny.
8 w tym wydaniu wiadomości. Nocne ataki na Krzywy Róg. Najbardziej w naszym kraju rozrabiają Gruzini oraz Ekwador kończy z ropą z Amazonii. Historyczne referendum. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Rosyjskie ataki na ukraińskie miasto Krzywy Róg w obwodzie Dniepropietrowskim. Zniszczono 20 domów oraz sieć energetyczną miasta. Jedna osoba jest ranna. Jak pisze gubernator obwodu Serhii Łysak, najpierw Rosjanie w nocy zaatakowali miasto, a potem nad ranem doszło do kolejnego ataku, głównie na infrastrukturę energetyczną. W mieście odcięto dopływ wody bieżącej oraz energię elektryczną, a szybki tramwaj przestał kursować z powodu braku napięcia. Stopniowo przywracane są dostawy prądu. W Johannesburgu, stolicy Republiki Południowej Afryki, rozpoczyna się trzydniowy szczyt przywódców krajów należących do BRICS, czyli Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA. Prezydent RPA Cyril Ramaphosa będzie gościł prezydenta Chin Xi Jinpinga, premiera Indii Narendra Modiego, prezydenta Brazylii Luiza Inácio Lula da Silva i około 50 innych przywódców. Prezydent Rosji, który objęty jest międzynarodowym nakazem aresztowania w związku ze zbrodniami wojennymi na Ukrainie, nie pojawi się osobiście. W jego imieniu obecny będzie minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow. Tematem 15 szczytu jest BRICS i Afryka. Pojawia się on w momencie, gdy kontynent wyłania się jako pole bitwy dyplomatycznej między Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami, walczącymi o wpływy gospodarcze i dyplomatyczne. Rośnie też zainteresowanie członkostwem w BRICS. Przed szczytem zainteresowanie przyłączeniem miało wyrazić co najmniej 40 krajów, w tym Iran, Arabia Saudyjska, Bangladesz i Argentyna. Co piąte cudzoziemskie przestępstwo w Polsce popełnili Gruzini. Złożone z nich szajki specjalizują się we włamaniach, rozbojach i napadach na kantory, czytamy w Rzeczpospolitej. Gazeta zaznacza, że Gruzini wykorzystują przywileje pozwalające im łatwo dostać się do Polski i jak się okazuje, wielu przyjeżdża w nieuczciwych zamiarach. Gazeta, powołując się na dane Komendy Głównej Policji, podaje, że Gruzini odpowiadają za blisko 20% przestępstw dokonanych przez cudzoziemców. Są to włamania, ale i zuchwałe napady. Z kolei według danych Straży Granicznej, które opublikowała RZEPA, Gruzini są na pierwszym miejscu wśród cudzoziemców wydalanych z Polski i zatrzymywanych za nielegalny pobyt. Nakaz opuszczenia kraju, głównie decyzją administracyjną, w pierwszym półroczu tego roku wydano wobec 729 z nich, w ubiegłym roku w tym czasie wobec 549. Kolejni są obywatele Mołdawii i Białorusi, po około 360 osób. W ubiegłym roku dotyczyło to 1601 Gruzinów, pisze Rzeczpospolita. Donald Trump zapowiedział w mediach społecznościowych, że pojutrze stawi się w areszcie. Ma to związek z zarzutami dotyczącymi próby obalenia wyników wyborów prezydenckich w stanie Georgia w 2020 roku. Dodał, że stawiane mu zarzuty są politycznie motywowaną próbą zakłócenia jego kampanii przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Telewizja CNN podała, że były prezydent zgłosi się do aresztu hrabstwa Fulton w Atlancie. Zostało to uzgodnione przez prawników Donalda Trumpa i prokuratora hrabstwa. W zeszłym tygodniu były prezydent i 18 innych osób zostało formalnie oskarżonych o próbę obalenia wyników wyborów w stanie Georgia. Na Trumpie ciążą też inne zarzuty dotyczące m.in. próby obalenia wyników wyborów w całym kraju i nieprawidłowości w dokumentacji finansowej. Ekwadorczycy w referendum zdecydowali o zaprzestaniu wydobywania ropy w Amazonii. Opowiedziało się za tym 59% głosujących, a udział w referendum wzięło 98% uprawnionych do głosowania. Sprawa dotyczy wstrzymania eksploatacji bloku naftowego w Parku Narodowym Yasun, który jest jedną z najbardziej zróżnicowanych biosfer na świecie. To jednocześnie dom dla ostatnich rdzennych plemion, które nie miały kontaktu z cywilizacją. Dlatego referendum zostało okrzyknięte historycznym przykładem demokracji klimatycznej. Blok naftowy w Parku Narodowym Yasun dostarcza 12% z 466 tysięcy baryłek ropy dziennie produkowanych w Ekwadorze. Rząd ustępującego prezydenta Guillermo Lasso oszacował, że jeśli odwierty zostaną wstrzymane, przyniesie to straty w wysokości 16 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 20 lat.
Wiadomości w net.
Prognoza pogody.
Dziś w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, poza tym zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami na południu i południowym zachodzie oraz lokalnie w centrum kraju przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 22-23 stopni na wybrzeżu i Pomorzu do 28 w centrum i 32 na południowym wschodzie.
Wiadomości sportowe.
Kamil Kowalik, dzień dobry. Ewa Swoboda pobiegła w finale biegu na 100 metrów na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie i zajęła 6. miejsce. Jeszcze nigdy żadna Polka na żadnych Mistrzostwach Świata nie ukończyła tak wysoko biegu prestiżowego na 100 metrów. Najszybsza blada twarz, jak mówił Przemysław Babiarz wczoraj podczas transmisji. I historia jest przepiękna, ale też była dramatyczna. Najpierw półfinał, 3. miejsce i oczekiwanie, czy Ewa Swoboda zakwalifikuje się do finału. No i to wszystko rozstrzygało się pomiędzy nią a Diną Asher-Smith. Według potem analizy sędziów lepsza była niestety Smith o zaledwie 0,001 sekundy. Złożyliśmy protest. Protest został uznany i Ewa Swoboda jako 9. wystartowała w finale na 100 metrów. 6. miejsce 10 sekund i 97 sekundy. Mamy historyczny wynik. Złota Shakari Richardson 10 sekund 65 sekundy. Natalia Kaczmarek także świetnie. Wygrała swój półfinał na 400 metrów 49,5 sekundy. 49,5 sekundy. To wynik Natalii Kaczmarek. Najlepsza w ogóle w całej stawce pośród tych biegów półfinałowych. Najszybsza poza Kaczmarek była reprezentantka Dominikany Maryland Paulino 49,54. Czekamy na finał. Czwartek, godzina 21:35. Damian Czykiera w półfinale na 110 metrów przez płotki poradził sobie gorzej. Niestety ostatnie miejsce Polaka przewrócił jeden z płotków. Siódme miejsce w półfinale Damiana Czykiera. Dzisiaj sesja wieczorna, godzina 18:45, eliminacja 100 metrów przez płotki z udziałem Polek. Potem 800 metrów mężczyzn z udziałem Polaków i to są eliminacje w tych obydwu przypadkach, ale najbardziej dzisiaj nas interesuje godzina 19:58. Finał skoków wzwyż z udziałem naszego Norberta Kobielskiego. Wczoraj siatkarki przegrały. Pierwsza przegrana na Mistrzostwach Europy siatkarek Stefano Lavariniego. 1-3 przegrywamy, ale z wielkimi Serbkami. I przegrywamy z wielką Tijaną Boszkowicz, która wczoraj zdobyła 30 punktów. Dla porównania najlepsza z Polek Magdalena Stysiak, nasza atakująca, punktów zgarnęła 20. Boszkowicz niesamowitą gwiazdą tych Mistrzostw Europy. Pierwszy mecz Serbki, albo to był drugi, w każdym razie jeszcze przed nami Serbki grały z Ukrainkami. Ukrainki bodaj po meczu podeszły do Boszkowicz, do tej serbskiej gwiazdy, by zrobić sobie z tą siatkarką zdjęcia. Tabela. Serbia 9, Ukraina 6, Polska 6, Belgia 6, Słowenia i Węgierki bez dorobku punktowego. Jesteśmy na razie na tym 4. miejscu, no i walczymy o jak najlepsze miejsce, by być rozstawieni już w fazie pucharowej Mistrzostw Europy. Dzisiaj o godzinie 20 Belgia, Polska. Eliminacje Ligi Mistrzów to nas też interesuje szczególnie. Ostatnia runda tych eliminacji, play-off. Dzisiaj godzina 21 na stadionie w Sosnowcu Raków Częstochowa podejmie FC Kopenhagę. O tym meczu więcej za godzinę.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja. Nasza w tym rola, żeby w środę o 18 nadawać audycję w obronie dobra i piękna. Nasza w tym rola we współpracy z SRKS i Futura Juventa.
To była autopromocja.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10:30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Radio Wnet. Więcej niż radio.
I słuchają Państwo Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm także i widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8.13. 8.13, czas na gościa poranka Wnet.
To tam? Zapraszam na wywiad.
A gościem poranka Wnet Łukasz Schreiber, poseł Prawa i Sprawiedliwości, minister w rządzie Mateusza Morawieckiego, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dzień dobry, panie ministrze.
Kłaniam się państwu.
No dobrze, to zacznijmy od ważnego tematu, najważniejszego. Co jest ważniejsze? Transfer pana Kołodziejczaka czy referendum?
No, nie ma wątpliwości, że z punktu widzenia i mojego ugrupowania, ale myślę, że milionów Polaków to referendum. Natomiast nie wiem, z punktu widzenia samego pana Kołodziejczaka, być może pana Tuska i ich kolegów, ważniejszy jest ten transfer.
Jak się patrzy na wasze wypowiedzi, to wy częściej o transferze mówicie niż o referendum.
Wie pan co, nie wiem, nie robię takich statystyk.
Ani, a ja zrobiłem.
Nie mówię częściej o tym. Jedynie mówię wtedy, kiedy dziennikarze o to pytają, więc może to wynika z tego,
z
że...
Z naszej inicjatywy.
Tak, że to
jak
dziennikarze pytają.
Mediów,
no, widzi pan, dobrze, że się chociaż na wstępie zgadzamy już tak dobrze. No.
Wina, no dobrze, to skoro już jest nasza wina, to kontynuujmy tą ścieżkę. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL-u powiedział tak. Dzisiaj Kołodziejczak jest bardzo ważnym elementem części demokratycznej opozycji, to bo PiS się boi jego twardej retoryki.
Znaczy, wie pan, tu nie chodzi o żadne obawy. Znaczy, to jest człowiek, który prezentuje i wnosi do życia publicznego nie tylko chamstwo, bo wie pan, no, wyzwiska i wulgaryzmy rzucane w stronę ministrów, jeżeli to ma być nowy standard opozycji, to jakby to się wpisuje jeszcze bardziej w to, co widzimy ze strony, zwłaszcza Platformy. To po pierwsze. Po drugie, jest to człowiek, ja na to zwracałem uwagę, który w dzień po wybuchu wojny na Ukrainie, po agresji Federacji Rosyjskiej, straszył Polaków, że benzyna będzie po 15 zł. No w tym sensie pasuje do Tuska, który straszył Polaków, że chleb będzie po 30 zł.
I a
to ich być może
liczy,
zbliżyło.
Że wam odbierze głosy na wsi, że to jest ta okienko, które pozwoli Platformie wrócić do rolnictwa, nie wrócić, tylko się po raz pierwszy pojawić na wsi.
Ja raczej myślę, że on się sam zdezawuował i ośmieszył także przed kolegami z Agrounii, których okłamał, a nie specjalnie odbije głosy na wsi. No, ale poczekajmy, pożyjemy, zobaczymy, to Polacy ocenią. No, moim zdaniem to jest absolutnie przestrzelony transfer, jeżeli chcemy tej retoryki sportowej używać.
Dla was wygodny?
Tak, ja uważam, że bardzo dobrze, bo wie pan, póki tego nie było, to ten pan udawał jakiegoś niezależnego tutaj człowieka, który walczy o interes polskiej wsi, a tak naprawdę on cały czas walczył jedynie o swój osobisty interes polityczny i teraz jest to jakby dla wszystkich jasne i czytelne. Także ja się z tego powodu bardzo cieszę i że mamy po prostu czystą, klarowną sytuację.
Artur Balasz, osoba bardzo wpływowa, zwłaszcza kiedyś w polskiej polityce i bardzo majętna rolnik, który ma parę tysięcy hektarów ziem rolnych w zachodniopomorskim. I chyba wiele osób mówi, że kreator kariery politycznej pana Kołodziejczaka powiedział, że to jest ta osoba, która da opozycji te brakujące głosy, żeby wygrać w wyborach. Da brakujące kilkaset tysięcy głosów na wsi i uzupełni elektorat opozycji demokratycznej.
Znaczy, panie redaktorze, no ja już wszystko na ten temat powiedziałem. No naprawdę, no człowiek, który jeszcze niedawno rozjeżdżał traktorami flagę Unii Europejskiej. Człowiek, który jest znany z szeregu prorosyjskich wypowiedzi. Człowiek, który wnosi jedyne co do debaty publicznej, to właśnie chamstwo i brak zasad. Jeżeli to ma być osoba, która pomoże opozycji wygrać wybory, to by znaczyło, że naprawdę jest bardzo kiepsko ze stanem Polaków, ale ja wbrew takim stwierdzeniom uważam, że nie docenia się mądrości przeciętnego Polaka.
Jakie znaczenie ma referendum dla kampanii wyborczej?
Wie pan co, dla kampanii wyborczej na pewno ma znaczenie dla przyszłości Polski. Bo to jest tak, my pytamy o zasadnicze kwestie. To nie jest tak, że to są kwestie z jednej strony, jak ktoś tutaj tłumaczy, już zupełnie rozstrzygnięte, zapomniane, nieistotne, albo jak czasem słyszę, wszyscy się z tym zgadzają. No to jak się wszyscy z tym zgadzają, to proszę bardzo, niech wszystkie partie wezwą do głosowania cztery razy nie, tak jak mówi Prawo i Sprawiedliwość, i wtedy będziemy mieli taką umowę społeczną z Polakami zupełnie jasną. I jeżeli chodzi o wiek emerytalny, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo.
Ale właśnie wiek emerytalny, to jasne. No pytanie jest takie, czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do wieku lat 67 dla kobiet i mężczyzn.
No tak, to...
A jak ktoś mi chciał podwyższyć do lat 66, to co wówczas?
No, panie redaktorze, myślę, że to...
Co nie, bo myślę, że pan minister na co dzień zajmuje się prawem.
Tak, tak, ale
i pytanie... jaka jest wartość prawna takiego pytania?
Ale jest wartość takiego zobowiązania Polaków, zobowiązania złożonego Polakom, tak? Czy jesteśmy, i jeżeli Polacy w tym referendum wypowiedzą się w odpowiedni sposób, to ja uważam, że politycy, niezależnie od tego, jaka będzie większość sejmowa stworzona po najbliższych wyborach, no muszą ten głos wziąć pod uwagę. I z tego powodu, mam wrażenie, wynika taka wściekłość ze strony opozycji.
Ale to zablokuje? To jest to pytanie, które prawnie zwiąże ręce
prawnie
przyszłym.
Prawnie nie zwiąże rąk, ale mam nadzieję, że zwiąże je w sposób no taki
polityczny.
Tak, tak, tak. No to wie pan, oczywiście wiele zależy od frekwencji w tym referendum. Pamiętamy, referendum Platformy i Komorowskiego niecałe 8%. Zobaczymy, ile tutaj będzie. Jak będzie oczywiście...
Sondaże pokazują dla Onetu nawet, że będzie ponad połowa.
No to myślę, że to będzie bardzo silny, bardzo wiążący mandat. I to pokazuje, że opozycja robi błąd, moim zdaniem, lekceważąc to referendum, bo część Polaków może się nawet z nami nie zgadzać w niektórych sprawach, światopoglądowych czy innych, ale jednocześnie może doceniać to, co się udało w tym względzie zrobić.
Panie ministrze, czemu właściwie cztery razy nie, a nie tak? Dlaczego? Jak patrzeć pod względem taktyki wyborczej, no to lepiej jest pozytywną kampanię prowadzić, a wy negatywną.
No to nie jest prowadzenie negatywnej kampanii.
No to cztery razy nie.
No cztery razy nie. No takie mamy zdanie. No ale jak Platforma czy ktoś inny woli, to niech prowadzi kampanię pod hasłem cztery razy tak.
Ale to wyście pytanie układali. Takie ułożyliście, że odpowiedzieliście na nie. Dlaczego? Co to ma? Co to jest za sygnał właściwie? Co on oznacza?
Wie pan, komuniści w 1947 roku prowadzili swoją kampanię referendalną trzy razy tak, jak pan pamięta. Czy to znaczy, że ona była pozytywna? Nie sądzę, prawda?
To był punkt odniesienia? Nie chcieli się być kojarzeni z tamtym referendum, dlatego cztery razy nie?
Na pewno nie chcemy być kojarzeni z referendum komunistów, bo nie mamy z tym nic wspólnego.
Ale można by napisać, czy popierasz budowę i utrzymanie bariery na granicy? I
byłoby panie redaktorze, można było tak napisać,
a
myśmy zapisaliśmy inaczej.
Ciekawe, dlaczego właściwie?
Dlaczego nie? No a dlaczego nie, panie redaktorze? No myślę, że to naprawdę ma już w tym względzie najmniejsze
ale tam
znaczenie.
Było głębszego sensu, bo ja podejrzewałem, znając polityków, że jesteście inteligentni, mądrzy i tam specjalne badania przeprowadziliście, to ma coś znaczyć. To będzie jakiś symbol. Panie czy nie redaktorze. Ma tam głębszej myśli? Po prostu tak wam się ułożyło przypadkiem.
Panie redaktorze, taka jest propozycja. Każdy może formułować, każde ugrupowanie ma prawo formułować swoje odpowiedzi tak, jak uważa je za stosowne. Tak się wydawało logiczniej, łatwiej i bardziej czytelnie dla Polaków ułożyć te pytania. Myślę, że one są naprawdę jasne. Myślę, że wyniki ich mogą być bardzo interesujące.
Panie ministrze, jeszcze kwestia prywatyzacji jest takie pytanie. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym prowadzącym do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Dzisiaj rano konferencja dwóch rzeczników partii i rządu. Na przykład Rafał Bochenek mówił, dzięki polityce, którą prowadzi rząd PiSu od roku 15 państwo kontroluje większą część sektora bankowego w Polsce. To dobrze czy źle?
Wie pan co,
czy państwo powinno mieć banki w systemie kapitalistycznym?
Wie pan co? Czy państwo powinno mieć banki? Tak, no państwo powinno mieć...
Czy większość banków powinno mieć na przykład?
Większość banków, no udziały w większości banków. Tak,
to jest kapitalizm?
Wie pan co, ale jaka jest alternatywa? Zastanówmy się. Alternatywa jest taka, że to wszystko przechodzi w ręce zagranicznych podmiotów i że tracimy bardzo często możliwość no, jakiegokolwiek oddziaływania, na, także w różnych ważnych społecznie tematach. To po pierwsze. Po drugie, państwo powinno mieć, ale tylko w tych strategicznych miejscach, w strategicznych sektorach gospodarki. Nikt nie twierdzi oczywiście, że państwo nie wiem, powinno się teraz zajmować...
Pada przykład hoteli na przykład. Po co właściwie państwowa spółka ma hotele i ich dokupuje jeszcze więcej? To Konfederacja podnosi. Bo grzyba wam te hotele. Sprywatyzować, no to niech hotelarstwo będzie prywatne. Tak czy nie?
Panie redaktorze, no tutaj mówimy o jednej spółce, która tam ma, zdaje się, no naprawdę kilka hoteli. To nie jest żadna działalność hotelarska, która miałaby być alternatywą dla znanych sieci czy podmiotów,
jasne, ale
które
stało
prowadzą
się to
prywatną
symbolem
działalność.
Dyskusji.
Wie pan co, to jest naprawdę dyskusja no już taka dość szczegółowa, czy akurat taka spółka powinna być sprywatyzowana.
Ale też kierunkowa, bo nie jest tajemnicą, że pan minister akurat jest osobą, która raczej popiera wolnorynkowe podejście. Raczej jest pan kapitalistą niż socjalistą.
Tak, to prawda. To jest słuszne stwierdzenie z pana strony.
I patrzy pan na te banki, czy na pewno Alior, kolejne banki trzeba wykupywać. Wiele osób mówi, no to tylko pomaga, żeby się zagraniczny kapitał wycofał z Polski z zyskiem i tyle.
No nie, ale wie pan, to przypominam pan, że też te wszystkie od fatalnych decyzji wówczas kredytowych. Teraz spójrzmy na program Bezpieczny Kredyt 2%. Dzięki temu, także, że te banki są w polskich rękach, szereg z nich zdecydowało się od razu wejść do tego programu. Nie wiemy, jak by było, gdyby wszystkie były w rękach podmiotów zagranicznych. I na to bym chciał zwrócić uwagę. Po drugie, proszę spojrzeć...
No to znowu jest ręczne sterowanie gospodarką trochę. Jest ustawa, pomysł ministra, ustawa, państwowe banki realizują.
Wie pan co, nie państwowe banki realizują tutaj ustawę, tylko państwowe banki wychodzą naprzeciw programowi, który dziesiątki tysięcy młodych Polaków w tym wypadku, z którego może skorzystać.
No jest to sukces, jest to... miliard złotych, tyle już poszło w tym kredycie. No,
dobrze.
To już jest bardzo popularny ten kredyt pod tym względem.
Bo to jest zbudowana, wreszcie się udało w miarę rozsądnie całą politykę tą mieszkaniową zbudować. Proszę zobaczyć, że to jest tylko jeden z filarów jej, ale są obok inne filary. Ta społeczna inicjatywa mieszkaniowa, SIM-y, które działają w mniejszych miejscowościach. Budownictwo społeczne, które jest robione
jasne,
także na dużą część.
Przychodzi Konfederacja i powie, po co to wszystko, obniżmy wymagania urzędnicze i mieszkania stanie, oddajmy to wolnemu rynkowi. Bez urzędniczej mitręgi, bez wymagań. I co wy na to odpowiecie? To jest rozsądna propozycja czy nierozsądna?
No to jest taka propozycja rozsądna dla tych, którzy są bogaci. Dla nich jest ona oczywiście lepsza i rozsądna. Obniżenie wymagań, to wie pan, to brzmi dobrze na krótką metę. Co to znaczy obniżenie wymagań? Czyli standardu budowy,
tak
czyli
jest.
Tego, że później pan ma, czego pan nie wie, kupując to mieszkanie wówczas, że ma pan takie ściany, że wszystko słychać u sąsiadów i wszystko, co u pana jest, słyszą sąsiedzi. Nie wiem, czy będzie pan szczęśliwy wówczas, wprawdzie zapłacąc trochę mniej, ale nie mając często tej świadomości i mieszkając w takich warunkach. I to jest ten. I ja też panu chcę zwrócić uwagę. Spójrzmy na szereg działań teraz w tej bardzo trudnej sytuacji, której mieliśmy, czy też czy na rynku paliw, czy w innych miejscach. No, cały czas domaganie się przez zarówno liderów Platformy, bo są wypowiedzi przez jednoznaczne Donalda Tuska, czy Borysa Budki, czy przez ich doradców ekonomicznych tego, by prywatyzować wszystko. No, naprawdę, prywatyzowanie tych strategicznych sektorów to jest błąd. Poza tym ja nie rozumiem, do czego to ma często doprowadzić. No, proszę zobaczyć na rynku paliw. No, jeżeli było tak, jak mówią, to dlaczego na tych stacjach zagranicznych te ceny nie są dużo niższe, a są wyższe niż na polskich stacjach. I tak jest w szeregu innych przypadków.
To są takie konkrety, ale ogólna refleksja jest taka, że Konfederacja zdobywa poparcie właśnie hasłem niskich i prostych podatków, no, tak jest... jakbyście dali im przestrzeń.
Ale to jest hasło,
które wynika z jakiejś potrzeby.
To jest hasło wytrych.
Pada na podatny grunt.
Okej.
Czy nie?
Okej, częściowo na pewno tak. Tylko ja bym chętnie w takiej debacie wziął udział. Co z tego wynika? Bo to wie pan, fajnie to sobie powiedzieć. Co to znaczy proste i niskie podatki? Czym de facto byłoby uproszczenie systemu podatkowego dzisiaj w Polsce? Przede wszystkim tym, bo przede wszystkim może pan to tak zrobić, zabierając ulgi, szereg ulg. To by było realne uproszczenie systemu podatkowego. Pytanie, czy to może pomóc? Co by było jeszcze uproszczeniem systemu podatkowego? To, że dzisiaj przedsiębiorca polski po to i takie państwo stwarza warunki, że może się rozliczać na przykład na 4 różne sposoby, w zależności od prowadzonej działalności.
Może być ryczałt, może być kwota, jasne.
Może być na liniówce, prawda? Może być na karcie podatkowej,
może niektórych
i na stawce podatkowej, prawda? Czyli on może dzisiaj to wybierać. No możemy uprościć i kazać wszystkim zrobić w jeden sposób się rozliczać. Czy to zwiększy konkurencyjność polskich firm? Śmiem także w to wątpić.
A nie przycisnęliście za bardzo małych i średnich? O tym na przykład mówi Cezary Kazimierczak. No bliski wam jednak prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
Ja szanuję pana prezesa i nieraz miałem możliwości z nim rozmawiać. Natomiast co to znaczy, że przycisnęliśmy? W jaki sposób
wpływy
przycisnęliśmy?
Do ZUS-u są wyższe wyraźnie.
No tak, znaczy to jest...
No ZUS-em na pewno żeście śrubę przykręcili.
Nie, ZUS-em nie przykręcamy śruby, tylko ZUS wynika z tutaj średniego wynagrodzenia w Polsce, więc no on rośnie w związku z tym, że Polacy się w tym wypadku bogacą. Proszę zobaczyć, że on jest równy czy identyczny i dla tych, którzy no, zatrudniają szereg osób i dla tych, którzy nie zatrudniają nikogo. I rzeczywiście tutaj możemy mówić o tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, że dla nich jest to z kolei stosunkowo największy z tym problem.
Ciężar do udźwignięcia. Dobrze. Dla niektórych zbyt duży.
Wie pan co? No tak, tylko pamiętajmy.
Konkluzja jest taka, czy pan jako wolnorynkowiec, będąc w rządzie PiS-u, nagle nie zapędził się w takim momencie, gdzie banki są w większości państwowe, podatki są dla przedsiębiorców dość wysokie, oni tak przynajmniej twierdzą, że nagle tworzycie taką politykę bardzo socjalistyczną.
No dobrze, ale ja będę bronił w takim razie, także proszę mi na to pozwolić, naszych osiągnięć w tym wypadku. Bo proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy pierwszym rządem, który obniżył w sposób radykalny podatki. Dla przedsiębiorców, przypomnę...
Dla pracujących,
ale dla szeregu przedsiębiorców stworzyliśmy także możliwości. No wie pan, przejście na CIT jest obniżone, zwłaszcza dla tych małych podatników. Nie dla największych koncernów, tylko dla tych mniejszych podatników. Jest wprowadzony estoński CIT. Są wprowadzone zmiany, które zbijają do kilku procent de facto CIT, który można zapłacić. Czemu szereg firm nie korzysta z przejścia na to? To jest innego rodzaju pytanie.
Bo nie jest to takie, zdaje się, proste, panie ministrze. I ma swoje
pułapki. Pytanie jest takie, czy powinno się być na jednoosobowej działalności gospodarczej, zatrudniając kilkadziesiąt osób? No, ja uważam, że to jest wątpliwe, ale jeżeli ktoś tak chce robić, no to musi się liczyć z pewnymi sprawami. Natomiast chcę powiedzieć tak, jesteśmy rządem, który obniżył radykalnie podatki, także stawkę podatku dochodowego. Jest jedna z najniższych w Europie. Jesteśmy rządem, który dziesięciokrotnie podwyższył kwotę wolną od podatku. Jesteśmy rządem, który wprowadził szereg także korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców, zwiększeniu radykalne możliwości ryczałtowych do prowadzenia tej działalności. No, szereg innych zmian, mały ZUS i tak dalej.
Macie pewien kryzys poparcia, bo do wyniku wyborów z roku 2019 to wam trochę brakuje.
Tylko wie pan, dlaczego mieliśmy wielką pandemię, mieliśmy wojnę, kryzys wywołany przez Rosję energetyczny i kilka jeszcze innych spraw, które się nałożyło i no, trudno sobie jakby nie abstrahować od tego w takiej dyskusji.
Obiecałem panu ministrowi Szrotowi, że panu to pytanie zadam, bo on odpowiedzieć nie chciał. Co z komisją weryfikacyjną do spraw rosyjskich? Pan Marek As dla PAP-u powiedział, że już w tej kadencji nie chcecie, potem było dementi. Co właściwie z tą komisją?
Zobaczymy. To jest komisja, która uważam, że absolutnie powinna rozpocząć swoją
pracę. Macie jeszcze jedno posiedzenie 30.
Więc jest taka możliwość. Wiadomo, że to jest jakaś decyzja polityczna w tym momencie, ale ta decyzja jest tylko moim zdaniem taka, czy ewentualnie rozpoczynać pracę w tej kadencji, czy w kolejnej, bo to, że taka komisja byłaby potrzebna...
Ale członków można wybrać teraz.
Tak, absolutnie tak. Absolutnie tak.
To co stoi na przeszkodzie?
Wie pan co, nic nie stoi na przeszkodzie. Nic nie stoi na przeszkodzie oprócz histerii części mediów, środowisk.
I wy się tego boicie.
Nie boimy, ale wie pan,
członków nie wybieracie.
No dobrze, no ale funkcjonujemy w określonej rzeczywistości. No, takie rzeczy także się bierze pod uwagę. Zobaczymy, jaka będzie decyzja.
To myślę, by wam zaszkodziło wyborczo. Teraz powrót do tej debaty, wybór członków. No, dlaczego tego już nie robicie?
Ale zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie ta decyzja podjęta. Będzie niedługo to przedstawione opinii publicznej. Na pewno to jest, wie pan, bardziej decyzja no, nie rządu, a jednak klubu parlamentarnego. I wydaje mi się, że szef klubu i władze partii powinny ją ogłaszać, a nie ja.
Mhm. No to czekamy na pana marszałka Terleckiego. Tak powiedział Łukasz Schreiber, minister, poseł, lider bydgoskiej listy PiS-u.
A nie, to takich informacji nie mam.
Wiesz. Nie ma jeszcze. A kiedy będą?
No myślę, że przełom sierpnia, września, może początek września, to wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość pokaże swoje listy.
Powiedział Łukasz Schreiber, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Godzina 8:34, krótka piosenka, tam chyba jest Adele, dobrze widzę, ale to nie jest krótka piosenka. Znacznie krótszy jest Grzegorz Chyży, to teraz zaśpiewa, a za chwilę naszym gościem będzie pan Jacek Bartosiak.
czasu. Pamiętamy też o jazzie.
A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na Wnet FM.
A teraz naszym gościem Jacek Bartosiak, dyrektor PZS Strategy & Future. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co to na początek? Kilka prostych informacji z ostatnich godzin. Litwa zamyka dwa przejścia z Białorusią. Ambasada USA wzywa swoich obywateli do opuszczenia terytorium tegoż kraju. Polska ma zgodę na zakup 96 apaczów, a Moskwa zamyka przestrzeń powietrzną nad Moskwą, nad trzema lotniskami po atakach ukraińskich dronów. Świat jest w ruchu, panie doktorze.
No tak. Akurat zawsze był w ruchu oczywiście, ale teraz nawet chyba przyspieszył. Mamy do czynienia z czymś, co w szerszym aspekcie nazywa się skalowalną wojną światową, co oczywiste rywalizacją Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji o swoje miejsce w systemie światowym, który jest anarchiczny i kto rozstrzyga spory między państwami i tak dalej. Na naszym regionie, nasz region jest teatrem tych działań. Tak. I jesteśmy też, my, państwa bałtyckie, oczywiście Ukraina, Białoruś, teatrem tych działań. Jesteśmy wciągnięci, jesteśmy w tym skupie geopolitycznym. I oczywiście w związku z tym, że wojna jest skalowalna i nikt nie chce uniemożliwić sobie osiągnięcia celu politycznego, więc nie ma użycia broni termojądrowej, czyli nie sięga się po maksymalne środki, jakimi dysponują państwa, przynajmniej w Suraj, tylko ta rywalizacja ma na celu używanie wszystkich możliwych instrumentów po to, żeby osiągnąć swoje cele, ale czasami osiąga, używając zupełnie innych środków, jak na przykład właśnie wojna hybrydowa, czy wojna nowej generacji, czy szara strefa, no, po prostu robi się coraz bardziej niebezpiecznie. I my jesteśmy oczywiście też w środku tego wszystkiego.
Jesteśmy na pierwszej linii frontu, ale też, no, Bogu dzięki, może nie na pierwszej, jest Ukraina. Widzimy, że Ukraina to już chyba nie jest żadna tajemnica, to nawet ślepy widzi, że ofensywa ukraińska nie poszła tak, jak powinna. Co te pola bitew na Ukrainie mówią i o rosyjskiej, ale także o natowskiej strategii czy sztuce wojennej?
Może o strategii mniej, natomiast o taktyce pola walki. Myślę sobie, że również państwa natowskie by nie przebiły się przez linię obrony ustanowione przez Rosjan w ostatnie miesiące. Po pierwsze, Ukraińcy ćwiczą według doktryny natowskiej przełamywania obrony sprzed kilkudziesięciu lat, tak, no bo NATO nie ćwiczyło nic nowocześniejszego. A tymczasem pole walki się bardzo zmieniło. Przede wszystkim jest dużo większe nasycenie sensorami i systemami, które pozwalają na świadomość sytuacyjną, czyli dużo więcej widzimy na odległość w czasie rzeczywistym. Mamy obraz, widzimy przeciwnika, mamy jego koordynaty, mamy jego współrzędne, możemy naprowadzać na to artylerię, możemy naprowadzać na to drony kierowane na odległość, tak, i to mamy ogień precyzyjny, więcej pocisków precyzyjnych kierowanych, czy to śmigłowców, czy to przez piechotę. Już właśnie nie mówiąc o artylerii, ogień pośredni na duże, wielkie odległości, na kilkadziesiąt kilometrów. I to jest ogromna różnica, dlatego że wówczas w praktyce koncentracja masy, czyli zbieramy pluton, dwa plutony, kompanię czy batalion czołgów po to, żeby wykonać jakieś uderzenie przełamujące na danym miejscu, jest widoczne. Jest skryty ogniem. Trwa. Trwa zbyt długo. Kiedyś się przyjmowało, jak rozmawiałem z Mike'em Ryanem, australijskim generałem kilka tygodni temu. Kiedy się przejmowało, że od wykrycia mnie, tak, czy od wykrycia mojego plutonu czołgu, mam 10 minut na przemieszczenie się, zanim przeciwnik otworzy ogień. To jest sytuacja z lat 80., 90. XX wieku. To teraz jest minuta, a nawet szybciej czasami. Tak? I to Rosjanie też przyspieszyli pętlę decyzyjną, czyli udalu. No i to powoduje, że Ukraińcom jest bardzo ciężko przełamać. I absolutnie jest prawie bez znaczenia. Są zachodnie czołgi, które nie są cudowną bronią, niezniszczalną, nieśmiertelną, jak wielu w Polsce. Wojna jest sposobem i Rosjanie też potrafią się dostosowywać, dopasowywać. No, ta cała ofensywa mówi też, że Ukraina jest bardzo wyczerpana wojną. Straty ukraińskie są ogromne. Zresztą początki wojny są też ogromne. To nie jest tak, że wojna jest jednostronna i Rosjanie są tylko mniej cywilizowani, mniej nowocześni, tylko też potrafią wojować. I ta sytuacja to pokazuje, a to będzie powodowało, myślę, presję na zakończenie wojny, czy na jakiś rodzaj. Natomiast w szerszym strategicznym aspekcie, jeżeli pan mnie pytał, panie redaktorze, no to jest pierwsza kampania o skalowanej wojny światowej, pierwsza kampania kinetyczna. Skalowana wojna światowa zawiera w sobie też ogromne elementy wojny technologicznej, sankcji ekonomicznych, przekształcania przepływów strategicznych na korzyść tego, co nam prowadzi. I trzeba powiedzieć, że Amerykanie ją wygrywają. To znaczy, Amerykanie swoje cele osiągają w tej wojnie. I odwalili kawał strategicznej roboty, mówiąc zupełnie cynicznie, bo przeprowadzili strategię sekwencjonowania, o której pisał Westminster przez wojnę kilka miesięcy. Teraz się już otwarcie waszych miejscach, twardzie o tym mówi. Czyli najpierw próby rozstrzygnięcia czy zmęczenia Rosji, a potem do zebrania się za Chiny. I to mówię, nie tylko jest kwestia kinetyczna, nie tylko kwestia wojny fizycznej, ale również wojna jest pewnym instrumentem kształtowania koalicji regionalnych, czyli na przykład ukształtowania tak systemu sojuszy, żeby służyły Stanom Zjednoczonym. Czyli wojna z Rosją, Ukrainy, doprowadziła do powstania koalicji blokującej Rosję. Ukształtowała odpowiednie zachowanie, może jeszcze nie stuprocentowo, tak jak Amerykanie by chcieli, ale ukształtowała zachowanie Francji i Niemiec, które nie mogą być teraz przyjazne Rosji. Ukształtowała nowe kierunki przepływów strategicznych. Proszę zobaczyć, co się stało z gazem, co się stało z ropą naftową. Ukształtowała nowe zasady funkcjonowania rynków, jakie są koszty pracy w Niemczech na rzecz, na korzystnie dla Amerykanów, po to, żeby państwa się zachowywały zgodnie z tym, jak chce hegemon, zwłaszcza też w kontekście Chin. Przynajmniej Amerykanie są na tej drodze. Natomiast obawiam się, że to jest dopiero początek. Po pierwsze, Rosjanie, nawet jeżeli będzie jakiś rozejm, mam przerwa taktyczna, operacyjna na Ukrainie, Rosjanie po prostu nie odpuszczą. Uważają, że to jest wojna transformująca system międzynarodowy, czyli ona rozstrzygnie, jakie miejsce Rosjanie w nim zajmą. Tak jak Wielka Wojna Północna, dla Piotra Wielkiego na początku XVIII wieku, tak jak pierwsza wojna światowa, jak wojna napoleońskie, wojna siedmioletnia wcześniej, czyli takie wojny, które ustanawiają reguły gry, ustanawiają, na jakich działa system, kto ma więcej do powiedzenia, kto ma mniej. I oni nie chcą tego odpuścić. Przygotowują się na długą wojnę. No i to jest, biorąc pod uwagę, że wojna jest skalowana, bo nikt nie chce używać broni termojądrowej, którą Rosjanie przecież mają. My jesteśmy na osi tego działania. Jednocześnie Amerykanie, będąc daleko w Ameryce Północnej, wygrywając pierwszą kampanię tej wojny, ale ostatecznie nie pokonując Rosji, rozbijając ich w pył, prawda, nie eliminując państwa rosyjskiego, bo wojna jest ograniczona, jest skalowalna, ma cele polityczne, a nie zniszczenia przeciwnika, docna podziału jego, prawda, rozdziału, tak jak Niemcy, prawda, podział na NRD, to Polska jest instrumentalizowana, czyli Polska będzie też w tej grze, musi zająć stanowisko, musi mieć siłę, musi prowadzić swoje działanie. Tylko dla mnie jeszcze jedną rzecz. Amerykanie nie będą wielkiej obecności wojskowej na lądzie w Polsce, tutaj w naszym regionie świata, bo jest bezwzględna oczywiście priorytetacja Pacyfiku, plus ewolucja pola walki umożliwia im wpływanie z odległości na sytuację. Proszę zwrócić uwagę, że nie zginął żaden żołnierz amerykański w wojnie na Ukrainie, a Amerykanie decydują o jej intensywności poprzez zestawy broni, no i kwestie związane z kierunkiem działań ukraińskich, politykę, eskalacyjność jej i tak dalej, i tak dalej. Amerykanie prowadzą na odległość, jak pilotem do telewizora, tę wojnę można powiedzieć. Tak?
Ale pytanie, czy mają taką możliwość, aż taką sprawczość, panie doktorze, bo zastanawiam się, bo jeżeli ta ofensywa nie poszła tak, jakby chciała Ukraina, to chciałby Kijów, to dlatego nie poszła, bo decyzja zapadła w Waszyngtonie, czy dlatego, że jednak Rosjanie bronili się lepiej niż tego się spodziewaliśmy? Czy możemy powiedzieć, co właściwie Waszyngton, z czego się spodziewał po tej letniej ofensywie Ukrainy?
No to oczywiście wojna jest bardzo złożonym procesem i to jest tak, że być może spodziewano się znacznie więcej akurat po tej ofensywie, ale w tym duchu, że Zełenski pod ogromną presją polityczną, no przecież on co miesiąc musi utrzymywać poparcie polityczne w Waszyngtonie dla swojej decyzji, musi otrzymywać pieniądze, żeby ukraińska armia miała co jeść, a społeczeństwo dostawało też pieniądze, bo przecież gospodarka ukraińska jest w rozsypce. I żeby dalej miał poparcie w kongresie i społeczeństwie amerykańskim do tego, żeby dostawać uzbrojenie i musi osiągać sukcesy. W związku z tym podejrzewam, że mogło być tak, że wojsko ukraińskie wcale nie chciało tak szybko podejmować ofensywy. Bez wsparcia powietrznego, bez odpowiedniej liczby czołgów, bez przeszkolenia jeszcze, które mogło potrwać dłużej, tylko że no, była presja polityczna na to, żeby osiągać swoje cele. Dlatego, że wojna jest procesem politycznym i Zełenski mógł naciskać, bo czuł, że musi na tym pasie transmisyjnym musi utrzymać pewną percepcję właśnie w Waszyngtonie. I to zawiodło. Natomiast z drugiej strony, no oczywiście, że Amerykanie nie są takim demiurgiem, że wszystko kontrolują, bo jestem przekonany, że na początku wojny, nawet zakładając jej prawda, skalibrowane fiasko odstraszania, czyli że wojna wybuchła, bo Amerykanie nie odstraszyli Rosjan, to Amerykanie, jestem przekonany, że nie zakładali, że ukraińska armia będzie bić się tak dobrze. Myśleli, że Rosjanie utkną w wojnie partyzanckiej gdzieś w Karpatach, gdzieś na zachodniej Ukrainie, gdzieś na ziemi lwowskiej i Polska będzie prawda, tym takim Pakistanem wobec Afganistanu i będziemy dostarczać broń, natomiast do ukraińskiej poszło lepiej. Więc nie jest tak, że można wszystko zaplanować, wszystko przewidzieć. Tak samo teraz w tej ofensywie. Moim zdaniem było tak, że Zełenski był po prostu pod ogromną presją polityczną, żeby pokazać efekty, żeby czasem nikomu nie przyszło do głowy zrobić rozejmu z Rosją. A teraz się coraz bardziej w Waszyngtonie mówi o tym. Po pierwsze, strategia sekwencjonowania albo już jest wykonana prawidłowo i wystarczy, jest dobrze, albo że jest źle i trzeba prywatyzować Pacyfik tym bardziej, albo że Ukraińcy nie dają rady. Tak? Skrytykowana armia ukraińska i czemu mamy tu więcej pomagać, jak nie dają rady. No więc...
A no jest ta wizja na tę rozmowę? To już dopytam tylko na koniec, bo pachnie to rozwiązaniem dyplomatycznym i to mówiło się od początku, że po tej ofensywie dojdzie do jakiejś fazy rozmów. To będą rozmowy takie wstępne, czy jest jakaś już możliwość pokoju? Są sygnały z Waszyngtonu, że Ameryka jest gotowa zamrozić ten konflikt, tak jak on w tej chwili wygląda?
No właśnie, to jest bardzo ważne pytanie dla Polski. Wydaje mi się, że narasta takie przekonanie w Waszyngtonie, że jakiś tam rozejm czy wstrzymanie działań wojennych jest możliwe, dlatego że jest pat, ze względu na to właśnie, że ciężko jest przełamać. Żadna ze stron nie może osiągnąć przewagi. No a trzeba się dogadywać. Na pewno są kanały otwarte komunikacji, dlatego że Amerykanie i Rosjanie pilnują eskalacji. Proszę zwrócić uwagę, że nie wybuchła wojna światowa, taka już nie daj Boże nuklearna. I nie ma państw natowskich włączonych w tę wojnę. Zatem Rosjanie i Amerykanie określili, czego nie robimy. No nie opalamy rządu Putina, nie opalamy rządu w Waszyngtonie, prawda? Nie jedziemy na Moskwę, nie pozwalamy uderzać w cele strategiczne na terytorium Rosji. Prawda? Są ograniczone, są zasady tej wojny. Tak, ona jest w sensie ograniczona. A to znaczy, że z sobą się komunikują. I to jest normalne. I to dobrze, dlatego że Amerykanie pilnują, żeby nie stała się gorsza rzecz, czyli żeby nie wybuchła wojna światowa z użyciem Polski i z bronią nuklearną. Tak? A zatem prowadzona jest wojna Waszyngtona. Oczywiście kosztem Ukrainy, panie redaktorze, no ale to takie życie jest.
Tak wygląda globalna polityka i natomiast, chyba nie ma co się na nią obrażać.
Tak, natomiast dla Polski nie wierzę w to, że jeżeli za jakikolwiek rozejm albo wstrzymanie ognia, Rosjanie się przegrupują, zrobią reload tak zwany, będą odnawiać swoje zdolności, będą wprowadzić napór na system polityczny Europy, będą modernizować swoje siły zbrojne. Nie odpuszczą tego. I my jesteśmy teraz kooperatywnym i będziemy mieli wsparcie hybrydowe, czyli strony właśnie Białorusi, Wagner i inne rzeczy, o których mówiliśmy przy Armii Nowego Wzoru. Bądź będziemy mieli, zwłaszcza gdyby miała wybuchnąć wojna na Pacyfiku i cały system władzy międzynarodowego absolutnie żeby się rozpadł i to była potężna wojna, jeszcze Amerykanie by ją na początku przegrywali. Gdyby tak się miało to potoczyć, to Rosjanie na pewno się nie zawahają znowu sięgnąć po użycie siły wojskowej również wobec nas. Musimy być na to absolutnie gotowi. Zwłaszcza, że widzieliśmy, co robią Niemcy, Francuzi i Europa Zachodnia kontynentalna. Niewiele mają do powiedzenia w wojnie konwencjonalnej, prawda, na wschodzie Europy. Tak naprawdę niewiele mają do powiedzenia. Dlatego my musimy wziąć sprawę w swoje ręce i to zmienia układ sił w Europie, na kontynencie. To powoduje konieczność stworzenia nowej równowagi na naszym drogi Międzymorzu, naszym starym obszarze oddziaływania Rzeczpospolitej. Stworzyć nowy układ sportowy i nie już półperyferyjny, peryferyjny. Mam nadzieję, że ze współpracy i z pomocą Amerykanów, no ale tu wszystko jest, tak jak powiedziałem, w ruchu. Natomiast chociażby, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że tutaj nie zostaniemy zastąpieni jakimś cudownym rozwiązaniem. Nie zawsze będziemy mogli się za Amerykanami schować, bo raz, że Amerykanie może nie będą chcieli, żebyśmy się za nimi chowali, a że nie będą, może będą zajęci czym innym. Tutaj nie możemy. Nawet jeżeli miałbym nie mieć racji w tej chwili, to byłoby wspaniale, panie redaktorze, gdybym się pomylił.
Ale też warto, żeby Polska miała te własne możliwości. Panie doktorze, trwa kampania wyborcza. Mam nadzieję, że gdzieś tam uda nam się jeszcze pod koniec września porozmawiać, jak ta kampania powinna być i o czym powinna być prowadzona w tym kontekście.
Na pewno chciałbym powiedzieć, że pewne rzeczy, kilka rzeczy, i napiszę o tym tekst strategiczny Future, powinny być absolutnie wyjętych z brutalnej walki politycznej krajowej, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, tak. Międzynarodowej, jak powinien być, prawda, zgoda ponadpolityczna, temat w ogóle nie powinien być elementem rozgrywki.
O tym mówił Jacek Bartosiak, dyrektor, założyciel Strategy and Future. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia, do zobaczenia, godzina 8:55, czas na pociąg do lata.
Ale gorąco.
Znowu nie wzięłam czapki.
Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A panie, że się przesunie?
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
Witam bardzo serdecznie, Konrad Mędrzecki. Nasza salonka Radia Wnet w dalszym ciągu gdzie jesteśmy? W Toruniu. Nie w Toruniu, tylko w Tarnowie. Tarnów z Toruniem się bez przerwy myli. To bardzo bliskie nazwy. W każdym razie w Tarnowie to jest taki biegun ciepła. Tak jak Suwałki są biegunem ziemna w Polsce, to biegunem ciepła jest Tarnów i znajdujemy się tutaj. I naprawdę jest cały czas ciepło. Wczoraj odwiedzaliśmy wiele różnych wspaniałych miejsc. Między innymi dotarliśmy do Zalipia. 30 kilometrów od Tarnowa znajduje się niesamowita, wspaniała, bajkowa, nieprawdopodobna wioska, do której bardzo trudno jest dotrzeć, bo nie jeżdżą tam żadne autobusy, przynajmniej w okresie wakacyjnym, ale nam się udało. Pojechaliśmy tam z taką ekipą mniejszą naszą. Pojechałem tam z Małgorzatą Klesz. Nagraliśmy wspaniałą rozmowę z paniami z Malowanego Misia. Malowany Miś to taka grupa wspaniałych malarek, które malują bardzo różne rzeczy. Rzeczy, ale najwięcej malują na domach swoich, bo cała wieś jest wymalowana w nieprawdopodobne kolory. Kwiaty, kotki, pieski, ornamenty. No jest to niesamowita rzecz. Prowadzą tam warsztaty. No i rozmowę, posłuchamy tej rozmowy z paniami z Malowanego Misia po południu. I to była nieprawdopodobna historia. Jadąc tam właśnie specjalną, że tak powiem, taką małą załogą, przejeżdżaliśmy między innymi przez stadion Nieświeży, który to takiego zespół piłkarski pokoło Tarnowa. Mają wspaniały stadion i ogromną ilość słoni tam naokoło. Okazuje się, że słonie z różnego typu to są i jakieś betonowe słonie i takie zielone słonie pokryte trawą, ogromna ilość słoni. Niedźwiedź walczy o ekstraklasę po raz kolejny. Dwa lata temu spadła tutaj, wszyscy się przejmują tą niedźwiedzią, bo to jest taki mały zespół w takim miejscu, które jest oddalone od wszystkiego. To nie jest Barcelona, ale oni tutaj walczą o to, żeby zostać znowu w ekstraklasie i walczyć o puchary, więc bardzo się tutaj tarnowianie przejmują. Byliśmy wczoraj między innymi też w tramwaju, który tutaj pełni rolę najwspanialszej kawiarni na mieście. W tramwaju można napić się kawy, nie trzeba biletów, a kawa jest naprawdę pyszna. Odwiedziliśmy Muzeum Okręgowe również i była tam bardzo ciekawa rozmowa. Dzisiaj wybieramy się do Muzeum Archidiecezjalnego. Będziemy rozmawiać z dyrektorem Muzeum Archidiecezyjnego. Będziemy rozmawiać też w Muzeum Etnograficznym, więc tutaj naprawdę wiele rzeczy jest wspaniałych. Miasto Łokietka, miasto, które jeden dzień było nawet stolicą Węgier, bo król tutaj węgierski przyjechał, a były to takie czasy, że gdzie był król, tam była stolica, więc Tarnów jest naprawdę wspaniałe i wspaniałe ciepło jest też w Tarnowie, no bo to jest biegun ciepła, więc biorąc pod uwagę, że upały w ogóle panują na świecie, no i w Polsce, no to tutaj panują w dwójnasób, więc jest tam bardzo ciepło. Zapraszamy na 12.45 na kolejne wejście. Prawdopodobnie uda się nam puścić tą rozmowę z Zalipia, z paniami malarkami, z bajkowego Misia i do usłyszenia w późniejszym czasie. Wszystkich pozdrawiamy z Tarnowa, ze stolicy.